I kochani, otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, już piąty rozdział, bo tutaj zaczyna się nasze kazanie Pana Jezusa Chrystusa, kazanie na górze. A pozwólcie, że zaczniemy od modlitwy i od prośby do Ducha Świętego o to, aby dzisiaj nas po prostu poprowadził w tym krótkim rozważaniu. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo na dzisiejszy dzień, abyś Ty dzisiaj mógł mówić do swojego Kościoła przez Ducha Świętego mądre słowa, Panie, słowa, które dają życie, słowa, które przekształcają to życie. Boże, proszę Ciebie o to, Panie, w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj Ducha Świętego do Twojego Kościoła. Alleluja. W imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Otwórz, Panie, moje usta, abym mógł nauczać. Zamiast Ciebie, Twojego Kościoła, w Twoim imieniu i w Twoim autorytecie, Panie. Amen. Amen.
Amen.
Kochani, to... Dziękuję. O, jakie ładne amen. Dziękuję bardzo. A to nie jest koniec kazania. To jest jakby dopiero początek.
Także amen.
Właśnie, bo kazanie na górze bardzo fajnie się zaczyna, kiedy Pan Jezus usiadł. Ja może stoję tutaj przed Wami. On otworzył usta swoje i nauczał mówiąc. Bardzo ciekawe słowa. Otworzył usta swoje i nauczał ich mówiąc. I ja tak dzisiaj chcę też otworzyć swoje usta i nauczać Was mówiąc. I bardzo pięknie tutaj Jezus Chrystus naucza. Zaczyna od błogosławieństw. Od błogosławieństw. Ale potem po tych błogosławieństwach przechodzi do takiej podobieństwa o soli. Mówi, że wy jesteście solą ziemi. Wy, czyli ci, którzy słuchają słowa, ci, którzy są Jego uczniami, może tam nie byli uczniowie Jego, nie wiem. Ja uważam, że to jest słowo do Kościoła. Kościół i uczniowie Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, wy jesteście solą ziemi. Tak Jezus Chrystus mówi do ciebie dzisiaj i do swojego Kościoła. Tak? Ale jeżeli sól zwietrzeje, jeżeli straci swój smak, jeżeli straci swoją funkcję, to już na nic się nie przyda, tylko po prostu do tego, żeby ją wywalić. Ja chcę powiedzieć, że sól w tamtym czasie w ogóle pełniła różne funkcje. Poza tymi funkcjami smakowymi, takimi, że dawała smak, wiesz, solisz coś i to ma po prostu swój smak. Ja uważam, że Kościół ma swój smak i nie może tego smaku stracić tylko dlatego, że ktoś ma na przykład do Kościoła jakieś pretensje, że zwraca się przeciwko na przykład wynaturzeniom ludzkim, na przykład w różnych dziedzinach, tak? Musimy mieć ten smak, musimy tych rzeczy trzymać. Ale sól miała jeszcze jedną właściwość, bardzo ważną cechę, mianowicie, wiecie, wtedy nie mieli lodówek, a tam w Izraelu było dosyć gorąco. I sól służyła do zabezpieczania żywności przed psuciem. I może wy pamiętacie, ja pamiętam, jak moja babcia na wsi jeszcze, ja byłem wtedy dzieckiem, ona miała taką lodówkę, która to było takie pudło, gdzie nasalało się żywność i wsadzało się w to pudło. Nie było wtedy po prostu takich lodówek, jak my dzisiaj mamy. Po prostu sól służyła do tego, żeby zabezpieczać żywność, mięso przed psuciem. I ona miała tą funkcję. Chciałeś coś zabezpieczyć przed psuciem, to po prostu brałeś i wkładałeś to po prostu w zbiornik z solą. I to po to było. I myślę, że tym jest również i Kościół dla dzisiejszego świata. Kościół ma mieć tę właściwość, zabezpieczać świat przed zepsuciem. Więc nie możemy zgadzać się na zepsucie moralne, które jest na świecie i na te wszystkie różne chore, dziwne propozycje, jakie świat dzisiaj nam serwuje. Tak? I to jeśli chodzi o każdą dziedzinę naszego życia. Dalej, Jezus Chrystus mówi w 14 wersecie, wy jesteście światłością dla świata. Jeżeli chrześcijanin jest uczniem Jezusa Chrystusa, on będzie świecić. To jest jego cechą. To jest jego właściwością. Właściwością chrześcijanina powinno być to, że go widać. Jest światłością dla świata. Oczywiście to światło świeci w nocy, bo jak my widzimy dzisiaj na cały ten świat, on jest pogrążony w nocy, w ciemności, w grzechu, a my powinniśmy świecić. My powinniśmy być widoczni w związku z tym. Wchodzisz na Facebooka, na czyjś profil, od razu widzisz, kto to jest. On się nie ukrywa z tym, kim jest. Ty nie musisz się domyślać i doszukiwać w kontekście, w podtekście, nie wiem czego. Od razu widać, wchodzisz na gościa, od razu widać, kim on jest. Ja od razu widzę. Jest chrześcijaninem albo nie jest chrześcijaninem. Patrzę, czym się dzieli, czym żyje, o czym myśli, co głosi. Tak? I to jest to. Jezus mówi, jesteś światłością. O ile jesteś moim uczniem, to jesteś światłością. Tak? I niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, dalej mówi Jezus Chrystus. Po co? Aby widzieli wasze życie. Aby widzieli wasze życie i poprzez to, że widzą wasze życie, mogą przychodzić do Boga. Mogą chwalić Boga, mogą zauważyć, że jest jeszcze na tym ciemnym świecie, w tej ciemności jest jeszcze Bóg na niebie. Tak mówi Jezus Chrystus. Dalej Jezus Chrystus mówi o starym i nowym prawie. Mówi, że on nie przyszedł po to, aby zmienić prawo. Nie, ale on przyszedł po to, aby to prawo wypełnić. I mówi, nie przeminie ani jedna kreska, ani jedna jota ze słowa, aż się to wszystko stanie. Jezus Chrystus nic nie zmienia. On wypełnia. W jaki sposób, w jakim sensie on wypełnia? Ja myślę, że chodzi o to, że nadaje pełnię. Wypełniać znaczy czynić coś, co nie jest pełne pełnym, czyli wypełnia w tym sensie, że nadaje pełnię zrozumienia temu, co jest napisane w Słowie. On interpretuje to Słowo. Jeżeli mówi o Starym Testamencie i zwraca się i mówi, słyszeliście, że powiedziano i odnosi się do Starego Testamentu, to on za chwileczkę nadaje pełne zrozumienie temu Słowu i tłumaczy, o co chodziło w tym tekście. Bo ten tekst był bardzo często źle rozumiany i źle interpretowany, a Jezus Chrystus daje pełne zrozumienie. Często ci ludzie słyszą to i jakby pierwszy raz słyszeli, o to jest coś nowego, w jaki sposób on to interpretuje. Nigdy żeśmy takiego nauczania nie słyszeli, nigdy nikt nam tego nie wytłumaczył w taki sposób. Tak? I to jest to. Dlatego za chwileczkę Jezus Chrystus zaczyna serię wypowiedzi. Słyszeliście, że powiedziano, odwołuje się do Starego Testamentu. Słyszeliście, że powiedziano przodkom waszym, nie będziesz zabijał. Nie zabijaj, tak? A kto by zabił, pójdzie pod sąd. I Jezus Chrystus daje pełnię tego przykazania i je wypełnia w ten sposób, poprzez to, że mówi, a ja wam powiadam, coś zupełnie nowego, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, czyli głupcze, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, albo idioto, pójdzie w ogień piekielny. Więc taka przypowieść. Więc jeżeli tu chodzi o nieprzebaczenie do drugiego człowieka, jeżeli ktoś by się gniewał na brata swego, jest winien kary śmierci. Tak? To jakby przekracza to przykazanie nie zabijaj. Bo w jakiś sposób tego człowieka w swoich myślach, jakby w swoich jakichś takich wewnętrznym sposobie myślenia, jakby dotyka już śmiercią. I dlatego Pan Jezus mówi, słuchaj, jeżeli przychodzisz do kościoła, niepojednany z drugim człowiekiem, to lepiej nie przychodź. Lepiej zanim przyjdziesz, zostaw po prostu siebie samego, jakiś dar, który chcesz przynieść, swoje uwielbienie, swoją modlitwę, cokolwiek, siebie samego, idź najpierw i pojednaj się z tym człowiekiem, do którego jeszcze czujesz gniew, do którego czujesz nienawiść, do którego, z którym jesteś niepojednany. Idź, pogadaj z tym człowiekiem i spróbuj po prostu się z tym człowiekiem pogodzić. Pogodzić i pogódź się rychło, żeby przypadkiem, wiesz, nie poszedł za chwileczkę do sędziego, nie oddał ciebie pod sąd i potem po prostu Jezus mówi, zaprawdę ci powiadam, stamtąd nie wyjdziesz, aż oddasz ostatni grosz. Idź i pojednaj się ze swoim bliźnim, mówi Jezus Chrystus, bo inaczej, kiedy będziesz dalej trzymał gniew jakiś do drugiego człowieka, nieprzebaczenie, jesteś winien przekroczenia przykazania nie zabijaj. Ale za chwileczkę Pan Jezus mówi coś bardzo ciekawego. A słyszeliście z kolei, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył? Co to znaczy cudzołożyć? Co to znaczy cudzołóstwo? Cudzołóstwo to jest grzech, jak sama nazwa pięknie wskazuje, w którym skalane jest cudze łoże. Czyli ktoś jest w związku małżeńskim, które trwa, i druga osoba wchodzi do tego związku małżeńskiego i kala jego łoże. I to jest nieistotne, czy ci ludzie, wiesz, jedno jest, mieszka w Polsce, drugie w Irlandii i się widują. Oni są małżeństwem. Małżeństwo trwa. Małżeństwo trwa. Kościół postrzega się na tych dwoje ludzi. Małżeństwo trwa. Państwo patrzy się na ten związek i w myśl państwa ten związek trwa i jeżeli ktoś włazi to ze swoimi butami i kala łoże małżeńskie, to to jest cudzołóstwo. A Bóg mówi, a łoże niech będzie nieskalane. Tak? Ale Jezus mówi coś więcej. Okej. Cudzołóstwo jest złe, jest grzechem, jest obrzydliwością przed Bogiem w momencie, kiedy kalane jest jakieś małżeństwo. Ale mówi, a ja wam powiadam jeszcze coś więcej, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej swoimi oczami, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Popatrz, co tu Jezus mówi. Jezus tutaj mówi prosto o pornografii i o problemie pornografii. I chyba to jest taki bardzo wielki problem we współczesnym świecie. Nie wiem, jak jest z kobietami. Chyba to jest głównie problem facetów, panów. Bo ten cały świat jest nafaszerowany pornografią, albo otwartą, odkrytą i dostęp do niej jest po prostu w zasięgu ręki. To masz na swoim telefonie, w swoim komputerze, ale jest też taka troszkę jakby ukryta pornografia. Kiedy wychodzisz na ulicę miasta, widzisz przejeżdżający autobus, widzisz plakat na przystanku autobusowym, to wszystko jest nafaszerowane seksem i nafaszerowane taką ukrytą pornografią. Niestety tak działa umysł faceta i my nie jesteśmy za to winni. My nie jesteśmy winni, bo Bóg nas tak stworzył. Ale jest ktoś taki jak Pan Diabeł, który dokładnie wie, jak jest skonstruowany mózg faceta i on to po prostu wszędzie wkłada. On to wszędzie wkłada. W mieście, w twoim komputerze, na telefonie. Ty nie masz nad tym władzy. W sensie, co ci wpada. Tak? Nawet nasze e-maile kościelne są jak ktoś spamowane ofertami różnymi, gdzie jakieś panie oferują jakieś po prostu swoje usługi. Wyobraźcie sobie. Ktoś po prostu robi to świadomie i my nie jesteśmy jakby odpowiedzialni za to, co nam wpada w nasze skrzynki pocztowe. Ale za jedną rzecz jesteś odpowiedzialny. Czy ty na to klikniesz? Czy ty to otworzysz? Czy ty się temu zaczniesz przyglądać? I czy pozwolisz sobie poprzez to przyglądanie, a potem klikasz dalej i jeszcze dalej i zaczynasz to oglądać, za to jesteś już odpowiedzialny ty, bo to jest twój palec, twoja ręka, twoje oczy już się na to patrzą. I jak tak sobie chodzisz i przeglądasz, to w ten sposób rozbudzasz w sobie pewnego rodzaju pragnienie i czasami może ciebie doprowadzić to do grzechu. Tak się to dzieje, tak? A Jezus Chrystus mówi tak, każdy, kto patrzy się na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo. Gdzie? W sercu swoim. Tak mówi Jezus Chrystus. Dlatego to jest duży problem dla dzisiejszego świata. I my, panowie, ale może i panie, nie wiem, na paniach się nie znam, na panach się znam, bo sam jestem facetem. I my, panowie, słuchajcie, halo, halo, jesteśmy odpowiedzialni za swoje oczy, na co patrzymy, za swoją rękę, gdzie ona idzie, za swój palec, na co on klika. Za to jesteś odpowiedzialny, uważaj. Tak? Bo Jezus Chrystus dalej mówi, jeśli więc twoje oko jest powodem do zgorszenia. Co to znaczy zgorszenie? Ja uważam, że do zgorszenia znaczy się, że to coś sprawia, wiesz, nie, że ty na coś się popatrzy i taki skrzywiony jesteś, taki trochę, o, taki, nie, nie. Zgorszyć znaczy czyni ciebie to gorszym. Gorszym człowiekiem się stajesz. Z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc stajesz się gorszym człowiekiem. Tracisz swój smak. Sól traci swój smak. Światłość traci swój blask. To znaczy jesteś gorszy. Tak? I tu jest tak napisane, że jeżeli twoje oko sprawia właśnie to, że stajesz się gorszym człowiekiem, wyłup je. Odrzuć od siebie. Ja nie będę tutaj wchodzić, czy Pan Jezus ma na myśli dosłownie to, żeby sobie wziąć, nie wiem co, kawałek łyżki i wydłubać oko. Ja nie wchodzę w te kwestie, bo to nie jest problem. Bo to nie jest problem. Po prostu problem leży gdzie indziej. Tak? Jezus mówi dalej, a jeżeli twoja ręka jest ci powodem do tego, że stajesz się gorszy, albo twój palec, który klika, to weź go po prostu odetnij człowieku i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie twoje oko, zginie twój palec, odetniesz se rękę, jest lepiej, że zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe ciało i cały ty z sobą samym poszedł do piekła. Tak mówi Jezus Chrystus. Tak? I dalej Jezus Chrystus mówi też w kontekście małżeństwa, bo to jest wszystko w kontekście małżeństwa. Jezus Chrystus mówi dalej tak, powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam mówię, znowu, a ja wam mówię, słyszeliście w przeszłości, że słuchajcie, jeżeli ktoś chce się rozwieść, to jest okej, to tylko żeby dał jej po prostu to na piśmie. Jezus mówi, a ja wam mówię, słuchajcie, halo, coś innego. Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. A kto był opuszczoną poślubił, cudzołoży. I jestem przekonany, że to słowo nie tyczy się tylko do kobiet. Ale w dzisiejszym świecie również tyczy się do mężczyzn. W drugą stronę bym również chciał powiedzieć, ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza swojego męża, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi jego do cudzołóstwa, a kto by opuszczonego męża po rozwodzie poślubił, cudzołoży. Ciężkie słowa. To nie są moje słowa. Tak powiedział Jezus Chrystus. Tak? I teraz o co tu chodzi z tym wyjąwszy powód wszeteczeństwa? Tak? Mianowicie tutaj odczytuję to słowo w ten sposób, że ktoś, jeżeli jakaś żona albo jakiś mąż dopuścił się wszeteczeństwa, prawdopodobnie w języku greckim, nie sprawdzałem tego, ale przypuszczam, jest użyte słowo porneia. Porneia, czyli dopuścił się prostytuowania się, czyli albo jedno odkryło, o, mój mąż jest prostytutką, nie wiem jak to powiedzieć w języku męskim, albo żona się prostytuuje, jest prostytutką, albo korzysta z usług prostytutki, albo żona chodzi i wynajmuje sobie po prostu panów, którzy się prostytuują, bo to działa w dzisiejszym świecie w dwie strony, to to słowo mówi tak, za wyjątkiem tego prowadzi ją do cudzołóstwa, ponieważ ona już cudzołożyła. O, to już się stało, ona już cudzołożyła. Dlatego ty, kiedy się rozstajesz w taki sposób z tą żoną, to już nie prowadzisz jej do cudzołóstwa, ponieważ ona już cudzołożyła. To już się dokonało, więc ty nie jesteś winien. Możesz ją opuścić. Możesz ją w takim wypadku opuścić i nie prowadzisz ją do cudzołóstwa. Dlaczego? Ponieważ ona już cudzołożyła z tymi po prostu innymi panami. I to ja tak odczytuję, wyjąwszy powód przetyczeństwa. W tym słowie nie ma nic, że jesteś wolny do tego, aby wziąć sobie nową kobietę, nową żonę. Nie. W tym słowie jest tylko to, że w tym przypadku możesz się rozwieść. W tym jednym wypadku, gdzie dochodzi do prostytuowania się. Tak? Ale w dalszym ciągu tutaj nie ma nic o tym, że możesz sobie wziąć drugiego męża, drugą żonę. Zauważ, w tym fragmencie nie ma nic. Tak? Dalej Jezus Chrystus mówi, słyszeliście także, że powiedziano, znowu odwołuje się do czegoś, co ty znasz, albo co tamci ludzie znali, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysięgi swojej, nie będziesz przysięgał w sądzie, przed drugim człowiekiem. Słuchaj, przysięgam, że tak było. Przysięgam. Albo pożycz mi pieniądze, przysięgam, obiecuję, przysięgam, że ci oddam. No nie? Takie coś. Jezus mówi, nie przysięgajcie. Nie przysięgajcie. Ani na siebie, ani na Boga, przysięgam na Boga, no nie na przykład, albo nie, w ogóle nie przysięgajcie. Ty masz być takim człowiekiem, że jak ty mówisz tak, to drugi człowiek wie, że ty mówisz prawdę, że to jest tak, a kiedy mówisz nie, to znaczy, że jest nie. Jesteś transparentny. Nie jesteś jakimś krętaczem i ktoś ciebie takim zna, takim ciebie zapamięta i teraz on ci nie ufa, tylko ty musisz mu, nie wiem, obiecywać, przysięgać, brać jakichś świadków, podpisywać jakąś umowę z tobą czy coś tak. Nie. Niechaj słowo twoje będzie tak albo nie. I ty masz być człowiekiem, że drugi po prostu patrzy na ciebie i ty jesteś transparentny. Słowo twoje niechaj będzie tak, tak, jak mówisz nie, to niechaj będzie to nie. Dlaczego? Jezus tutaj mówi dalej, bo to, co ponadto jest, od złego pochodzi. Tak mówi Jezus Chrystus. Dalej mówi Jezus, słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Pomsta, tak? Pomsta. Oko za oko, ząb za ząb. A Jezus mówi, ja wam powiadam coś zupełnie innego. Nie sprzeciwiajcie się złemu. A jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś poszedł z nim jedną milę, idź z nim dwie mile. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Trudne słowo. Powiem wam, kiedy ja czytam te słowa, to ja się chcę do czegoś przyznać przed wami, że ja nie jestem w stanie im sprostać w swoim życiu. Ja się do tego przyznaję. Ja to słowo czytam i jak chciałbym je zastosować, tak jak ono jest tutaj napisane, to ja nie jestem w stanie się do niego zastosować. Po prostu nie jestem w stanie. I przyznaję się do tego całkiem szczerze. I powiem, Ja cieszę się, że w Kościele jest ta wolność do tego, aby się przyznać do tego. Panie Boże, Twoje słowo jest trudne do zastosowania. Ja akurat w tej dziedzinie mojego życia mam problem. Mam problem, bo jak ktoś przychodzi do mnie i mnie trzaska w lewy policzek, no to ja po prostu najchętniej, ja się na to nie godzę. Ja po prostu chciałbym oddać mu trzask, po prostu trzepnąć go po prostu w drugi policzek i oddać mu tym samym. To jest po prostu we mnie, to jest pewien mechanizm, który mi się po prostu otwiera w jakiś sposób, aktywuje, zapala mnie. Czytam słowo i widzę, Panie Boże, ja temu słowu nie jestem w stanie sprostać. To jest za dużo dla mnie. I no mam z czego pokutować, tak? Mam z czego pokutować. Mogę liczyć tylko na łaskę Bożą, że Bóg mnie nie odrzuci po prostu od jakby sprzed swojego oblicza, sprzed swojego tronu. Są pewne rzeczy, nie daję rady. Nie daję rady. Ale też myślę, że nie chcę być też takim obłudnikiem, wiecie, żeby się kreować na jakiegoś człowieka, który normalnie jest doskonały. Potrafię się przyznać do swoich słabości. Potrafię się przyznać. I ja myślę, że to jest też cechą chrześcijanina, że potrafi się przyznać. Nie potrafię się zgodzić na przykład na to, że ktoś mnie do czegoś zmusza. Ja będę walczył. Nie zawsze osobie, która przychodzi do mnie i mnie prosi o coś, nie wiem, żeby jej dać jakieś pieniądze, albo żeby jej pożyczyć, albo coś, najczęściej odmawiam. Takim jestem człowiekiem. Nie daję rady temu słowu. Ono mnie przerasta. Tak samo przerasta mnie to, co za chwileczkę Pan Jezus mówi dalej o miłości bliźniego. Mówi Pan Jezus tak, i tu będę już kończyć. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego? A ja wam powiadam, mówi Jezus Chrystus, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Tak mówi Jezus Chrystus. I tego ja chcę ciebie nauczać. Pomimo, że ja nie potrafię przestrzegać tego przykazania. Czy mogę nauczać, jednocześnie nie umieć przestrzegać przykazania? Chyba tylko wtedy, kiedy to, co mówię, w pierwszym rzędzie mówię do siebie. Żeby siebie nauczyć, żeby siebie skorygować. I teraz tak chcę to powiedzieć. Chcę najpierw powiedzieć do siebie to słowo. Piotr, słuchaj, Piotr, mówię ci, miłujcie nieprzyjaciół, miłuj Piotr nieprzyjaciół waszych i módl się za tych, którzy ciebie prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byś Piotrze, nie wiem, Gosiu, Teofilu, Bożenko, Arturze, Teresko, Mariuszu, Dorotko, Iwonko, Małgorzato, Agnieszko, jeśli byś miłował tylko tych, którzy ciebie miłują, jakąż masz zapłatę? Czyż i celnicy, albo grzesznicy, albo faryzeusze tego nie czynią? A jeśli byś pozdrawiał tylko braci swoich, tych, którzy cię lubią, tych, którzy ciebie hołubią i ci poklaskują, cóż osobliwego czynisz? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądź więc ty doskonały, jak Ojciec twój niebieski doskonały jest. Panie, ale jak? Ja tego nie potrafię. Nie potrafię. To słowo mnie przerasta. Nie potrafię jemu sprostać. Potrzebuję do tego Bożej łaski, potrzebuję do tego Bożego miłosierdzia. Na ludzki sposób nie potrafię. Potrzebuję, aby sprostać Bożemu Słowu Ducha Świętego, który by mnie uzdolnił do tego, aby sprostać przykazaniu. I to jest to krótkie słowo, którym ja dzisiaj się chciałem z nami podzielić. I niech nam wszystkim Bóg udzieli Ducha Świętego i uzdolni nas do przestrzegania Słowa Bożego, bo sami z siebie po prostu jesteśmy tylko pożałowania godni i jesteśmy jakimiś jedynie może karykaturami, jak sami z siebie próbujemy cokolwiek wykrzesać. Panie Boże, dziękuję Ci za łaskę Twoją, za Twoje słowo na dzisiejszy dzień, które Ty skierowałeś do swojego Kościoła, aby nas pouczyć, aby nas skorygować, może aby obnażyć naszą słabość, obnażyć nasz grzech, wskazać na rzeczy, które może musimy skorygować w naszym życiu, które wymagają naprawy i takiej renowacji. Panie Boże, ja wiem, że Twój Duch Święty potrafi nam pomóc w tym, aby oprzeć się złu, aby oprzeć się grzechowi. Każdy z nas ma nagrabione. Każdy z nas ma coś za plecami i jest winien. A tylko i wyłącznie dzięki Tobie my możemy być zbawieni. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że dzięki Tobie, drogi Jezu Chryste, Ojciec nas adoptował. Ty każdego z nas przyprowadziłeś do Ojca, przedstawiłeś nas swojemu Ojcu. Ojcze, to jest Twój syn, Ojcze, to jest Twoja nowa córka, a Ojciec na podstawie tego, że Tobie ufa i Tobie wierzy, drogi Jezu Chryste, po prostu nas przyjął bez słowa. I dziękuję Ci za to dzisiaj w imieniu i w mocy Ducha Świętego. Amen.